Zapraszam do wysłuchania 7 odcinka AI po godzinach, podcastu poświęconego zastosowaniom technologii informacyjnych. Do udziału w dzisiejszym odcinku zaprosiłem Tomka Bielińskiego, osobę, która ma naprawdę wszechstronny zestaw umiejętności i to zarówno tych aktorskich, jak i tych, które wiążą się z realizacją sztuki czy też filmów. Trochę porozmawiamy również o serialach paradokumentalnych. Nie planowaliśmy tego w audycji, ale jakoś tak ten temat nas przyciągnął do siebie. Jak i również opowiemy, w zasadzie Tomek opowie o tym, w jaki sposób jest realizowany dźwięk zarówno na tym planie filmowym, jak i również podczas wystąpień teatralnych. Całą rozmowę z Tomkiem pozwoliłem sobie podzielić na dwie części, ponieważ wydaje mi się, że to, o czym rozmawialiśmy, było na tyle wartościowe, że szkoda było to wycinać i uświadomiłem sobie, że tak naprawdę da się wyodrębnić dwa tematy z naszej rozmowy. Pierwszy właśnie dotyczy takiej części technicznej, części, która wiąże się z byciem aktorem. Druga część natomiast dotyczy już komunikacji z pacjentem, jak również tej komunikacji w życiu codziennym. Do wysłuchania drugiej części zapraszam Was w przyszłym tygodniu w 8 odcinku AI po godzinach. A tymczasem zapraszam do wysłuchania odcinka, który jest poświęcony aktorstwu. Tomku, witam Cię w mojej audycji. Dziękuję Ci jeszcze raz bardzo, że zgodziłeś się ze mną ją nagrać.
To ja dziękuję za zaproszenie, bardzo serdecznie.
Mam nadzieję, że trochę teraz wyjdzie mi to bardziej, ja nie wiem jak to określić, ciekawiej, weselej, wiesz, bo zacząłem dzisiaj składać poprzedni mój odcinek, który nagrałem w zeszłym tygodniu. Wydawało mi się, że wszystko poszło w miarę okej, to znaczy temat, na który mówiłem, mi się wydaje interesujący. Natomiast jak wczoraj to składałem, jak próbowałem to składać, wydawało mi się, że usnę w pewnym momencie, dlatego mam nadzieję, że ten dzisiejszy odcinek trochę...
No, dzisiaj jest poniedziałek, to taki dzień senny, niedziela też była taka senniejsza. Miała być ładna pogoda, ale no zobaczymy, jak to wyjdzie. Miejmy nadzieję, że uśmiechy na twarzach, które pojawią, miejmy nadzieję, w naszej dzisiejszej rozmowie, bo u nas już są, że udzielą się słuchaczom, których witam bardzo serdecznie, no jakoś odgonią te jesienne smutki, bo to pierwszy dzień jesieni, to tak pochmurno się zrobiło.
Moje pierwsze pytanie dotyczy tego, czym się zajmujesz na co dzień?
Czym się zajmuję? O, to złożone pytanie. Ja ogólnie zajmuję się wszystkim, co jest powiązane z kulturą, tak naprawdę, bo to jest jakby ta główna branża, w której działam, więc troszkę teatrem, trochę filmem. Głównie zajmuję się iluzją, to jest mój pierwszy zawód, jestem iluzjonistą, a poza tym właśnie mówię w teatr, tak, tutaj i po jednej stronie sceny, czyli troszkę gram na scenie, przynajmniej próbuję, troszkę reżyseruję, czasami jakąś muzykę stworzę. No i też na planach filmowych, bądź po tej stronie, jeżeli trzeba zagrać jakiegoś mordercę, psychopatę, przecież pedofila, to ostatnio głównie takie role grywam. A po drugiej stronie miałem przyjemność pracować jako dźwiękowiec i jako kierownik planu.
Tomku, a jak wyglądała Twoja droga do tego zawodu? Czy od zawsze chciałeś zostać artystą?
Z tego co pamiętam, to chyba gdzieś tam to jeszcze się w dzieciństwie rysowało, dlatego że moi rodzice są aktorami. Mama jest aktorką lalkową, pracuje w Teatrze Bai, tata jest aktorem dramatycznym, grywał i w filmach, i na różnych scenach warszawskich, nie tylko. No i gdzieś tam, tak powiem, jeszcze jako dziecko często bywałem w teatrze i bardzo mi się to podobało. Pamiętam z opowieści tylko pierwszy występ mój, który zresztą tutaj obok w przedszkolu na Pruszkowskiej miał miejsce. Właśnie ostatnio tam byłem w ogóle z pokazem iluzji, bardzo miło wspominam i pozdrawiam panią dyrektor, jeżeli nas słucha, i wszystkich przedszkolaków byłych i współczesnych tegoż przedszkola. I tam właśnie, będąc w tej najmniejszej grupie, miałem zagrać misia. Byłem w całym kostiumie i tak dalej. No już zaraz miało się zacząć przedstawienie. Ja zerknąłem tylko na salę, zobaczyłem, no dla małego dziecka to tam 60-70 osób na widowni, to było tłum ludzi i to jeszcze dorośli. I tylko tyle, że tak powiem, ja pamiętam ten widok, a mama z tatą mi opowiedzieli, że jak tylko zobaczyłem widownię, rozpłakałem się rzewnie i pobiegłem na kolanka do mamy, skąd obejrzałem cały występ jako misio. I to było pierwsze moje zetknięcie ze sceną. Więc też taka ciekawa historia, pierwszy występ z publiczności, a później już jakoś właśnie tam wspólne śpiewanie, jakiś występ, no i tak czułem się w tym dobrze. Sprawiało mi to przyjemność i też, co jest ważne w dzisiejszych czasach, rodzice mnie wspierali. Bo często jest tak, że zwłaszcza jak są rodzice aktorzy, to mówią, nie idź w ten zawód, bo nie jest łatwe, to trzeba przyznać, że praca na scenie wymaga przede wszystkim od tego, żebyśmy nie byli normalni, bo jeśli ktoś jest normalny, jak to się jęło mówić, tak, to o takiej pospolitej normalności, to w teatrze nie wytrzyma, bo to są ludzie zupełnie z innej planety często, więc jeżeli chcemy gdzieś być w teatrze, no to musimy mieć gdzieś ten coś przestawione.
A czy w tej nienormalności chodzi o to, że można szybko wejść w rolę innych osób?
Też, chociaż mówię, sam teatr rządzi się innymi prawami. My przebieramy się w najróżniejsze stroje. No nie wyobrażam sobie, żeby ktoś z ulicy, widząc kostium świni, wszedł w niego i paradował, tak powiem, po ulicach miasta bez najmniejszego problemu. Prawda? Wszyscy jak są na przykład te maskotki ogromne czy coś. No to tak się mówi często, jak przechodzimy, się śmiejemy, ale ktoś ma kostium, nie? Jakieś tam ogromne te głowy i tak dalej. A to wcale nie jest łatwe samemu w ten kostium wejść, bo jak jeszcze przykrywa nas taka duża głowa i nie widać naszej twarzy, no to w porządku. Ale jeżeli mam pomalować sobie twarz na różowo, dołożyć sobie taki świński nos, uszka i cały kostium świni i widać moją twarz i mam w tym kostiumie chodzić, tak jak mieliśmy w szkole teatralnej w Białymstoku na fuksówce, to po całym mieście chodziliśmy w kostiumach świń. I to też było takie właśnie obycie się z kostiumem, z taką sytuacją, która dla zwykłych ludzi no jest dziwna, tak, że my bez problemu po prostu potrafimy się wygłupiać, wchodzić w jakąś postać, założyć jakieś śmieszne ubranie i dla nas to nie jest, jak to mówią niektórzy, żenujące, tak, no jak, ja w tym, gdzie? Przecież się ludzie będą śmiali. I pięknie, że się będą śmiali, czy śmieli, bo to są dwie wersje, tak, że różnie mówią jedni, że tak poprawnie, drudzy, że tak. W każdym razie właśnie o to chodzi, żebyśmy się uśmiechali. Bo dzisiejsze społeczeństwo jest tak ponure, takie smutne, że ten uśmiech, właśnie jak na przykład szliśmy w kostiumie prosiaków i jeden pan, o jakie ładne króliczki, jakie króliczki, panie, nie bądź pan świnia, prawda? Więc to od razu też wzbudza w ludziach w większości pozytywne emocje. Właśnie taka inność. Wiadomo, że jeżeli dostajemy na przykład ulotkę od, nie wiem, od no, zwykłego człowieka ubranego tak jak my, no to weźmiemy tę ulotkę albo nie, zerkniemy albo nie i prędzej czy później ona wyląduje w koszu albo, nie daj Boże, gdzieś na ulicy. A jeżeli na przykład podchodzi do nas, nie wiem, Ulrich von Jungingen i wręcza nam ulotkę, no to już jest zupełnie inne podejście, jeszcze powie coś ciekawego. Patrzymy, o na przykład tam, nie wiem, studio teatralne, tak, fajnie, to jest coś dla mnie. I jakby chodzi jakby o rodzaj myślenia. To, że rzeczy, które czasami, tak się wyrażę, no ludziom, którzy nie mają w związku z teatrem, dla nich jest to coś dziwnego, coś niezrozumiałego, coś, że się boją, że ktoś będzie się z nich śmiał. I to jest kolejny problem, że trzeba mieć dystans do siebie. Bo to jest najważniejsza rzecz. Ja akurat no, tutaj nie widać w radiu, ja mam dość dużą wadę wzroku, mam minus 10, więc jak coś się dzieje, to ściągam okulary i mówię, że nie widzę problemu.
Chociaż wiesz co, powiem też ci, że z odległości metra od ciebie też tego nie bardzo widać.
No jak się bokiem odwrócę, to wtedy jak dopiero widać grubość szkieł. Ale to jest fajne, bo jak ktoś będzie chciał mnie uderzyć w okulary, to sobie złamie rękę, mnie się nic nie stanie. Natomiast tak, no to jest gdzieś... Mówię, albo się ktoś, tak powiem, z tym urodził, albo nie. Oczywiście można to nabyć, ale jak widzimy na przykład wielkich aktorów, tak? Czy nie wiem, Gajo z Gołas, tak? czy z nieżyjących pani Irena Kwiatkowska, no to się patrzyło po prostu, no niesamowite. Pani Kwiatkowska, miałem przyjemność widzieć ją na scenie jeszcze w spektaklu Zielona Gęś, w którym grała w Teatrze Polskim, jeszcze za dyrekcji pana Jarosława Kiliana. A 53 razy byłem na tym spektaklu i za każdym razem ten spektakl był inny. To byli świetni aktorzy, wszyscy, którzy grali. No i Gałczyński, który Zieloną Gęś napisał. Zresztą rola Hermenegildy Kociubińskiej była napisana specjalnie dla Ireny Kwiatkowskiej. To taka ciekawostka. Ale wracając jakby do głównego tematu, więc wydaje mi się, że jeżeli ktoś interesuje się teatrem, ma gdzieś to w sobie, no to na pewno ma ten element, który pozwoli mu w tym teatrze wytrwać.
Bardzo zastanawiało zawsze to, jak to jest, bo wyobrażałem sobie aktorstwo jako taką dziedzinę, którą bardziej się czuje, a którą trochę mniej się uczy, tak? Pod takim rozumieniem akademickim. Mm-hmm. Natomiast wydaje mi się, że ja chodziłem też do takiego liceum, w którym dużo osób mówiło o tym, że chciałoby gdzieś tam pracować w mediach, niektórzy właśnie mówili, że chcieliby pójść w aktorstwo. Natomiast miałem wrażenie, że zawsze w tych wypowiedziach pojawiało się to, że to musi być koniecznie szkoła aktorska, także nie ma innej drogi wejścia do tego.
Znaczy, jak ty to widzisz? Droga jest inna, bo w dzisiejszych czasach, lubię to sformułowanie, jest też tak, że niestety dyplom aktorski nie zawsze idzie w parze z talentem. Bo są osoby, które po prostu, nie przytaczajmy z jakich względów, kończą szkołę i na przykład, no, nazwijmy to, są przeciętni, a są ludzie, którzy mają wielki talent i zdawali kilka razy do szkoły albo chcieli ich wywalić. Weźmy sobie Maćka Sztura, który przecież, no wiadomo, syn aktora wspaniałego, tak, Jerzego Sztura, który tak naprawdę w pierwszym, drugim roku oni chcieli go wywalić. Dopiero na trzecim roku gdzieś tam zaświtało w nim i jak to się mówi, wystrzelił. Tak, z tym swoim talentem, no bo wcześniej w ogóle zaczął od kabaretu, który prowadził, ale też miał w sobie coś, co od początku jakby pokazało komisji, że coś jest w tym chłopaku, bo wchodząc na egzamin, no siedział po drugiej stronie jego ojciec, który też przecież w Krakowie uczy. No i mówią, no dobrze, to teraz proszę rozśmieszyć pana Jerzego Sztura. A Maciek tak spojrzał, a który to? No i od razu, prawda, pan Jerzy się roześmiał, więc no to jest coś właśnie takiego niesamowitego w tym zawodzie, a są ludzie, którzy po prostu skończyli szkołę i tyle, tak, zmieniają zawód, bo jest to niewdzięczny zawód z tego względu, że dużo ludzi kończy, a nie ma wcale tak dużo pracy. No nie licząc tych aktorów, którzy ciągle grają w serialach, otwieramy lodówkę, prawda, tam, nie wiem, Karolak albo ktoś inny, z całym szacunkiem do pana Tomasza. Natomiast no, są te twarze, które się ciągle przewijają w różnych serialach, powtarzają się, a ci młodzi, często bardzo zdolni, nie mają szansy przebicia się, bo niestety no, tu pracy jest mniej niż ludzi.
A występowanie w reklamach?
A w reklamach to do reklam często chodzą nie tylko aktorzy. Bo aktorzy też oczywiście, natomiast często chodzą po prostu ludzie, którzy pasują do opisu, tak? Bo są różne agencje. Są agencje aktorskie dla tych, którzy są aktorami bądź z zawodu, bądź z dyplomu, bo to trzeba rozróżnić. Aktor zawodowy, aktor dyplomowany, tak? Bo aktor dyplomowany to ktoś, kto ma dyplom, a aktor zawodowy to ktoś, kto uprawia ten zawód, ale niekoniecznie musi mieć dyplom uczelni. Po prostu zajmuje się tym zawodem, nie skończył szkoły. Tak jak ja na przykład, ja przerwałem studia. I zresztą w ogóle samo słowo aktor trzeba uściślić, że aktorem się zostaje czasami albo, nie wiem, w połowie życia, pod koniec, a czasami człowiek całe życie wykonuje ten zawód i umierając twierdzi, że on nie jest aktorem. Strasznie mnie śmieszy to, jak młodzi ludzie, zwłaszcza bez szkół, mówią, no ja jestem aktorem teraz, tak? Czy ktoś po szkole. Jakim ty jesteś aktorem, człowieku? Aktor, żeby móc się nazwać aktorem, to trzeba naprawdę dużo pracować i mieć ogromny dorobek. I właśnie taka zapyziałość czasami, że ktoś ma ten dyplom albo jeszcze nie ma, tak? I albo w ogóle po prostu się bawi w to, no i on się nazywa aktorem. My się często śmiejemy w tej branży, no bo mówię, no, są ludzie, których można nazwać aktorami. Spokojnie mogę powiedzieć, że mam tatę aktora, mamę aktorkę, bo oni ponad 30 lat na scenie. I rzeczywiście, no, w spektaklach, gdzie gra mama, zdobywa nagrody, tak? Tudzież cały spektakl, tudzież mam, no, widać po prostu pełnię umiejętności. A jednak no, to, że ktoś interesuje się tym, to wcale nie znaczy, że jest aktorem. Ja zawsze mówię, że ja czasami zdarza mi się być aktorem, ale głównie uprawiam ten zawód, tak? Staram się być takim rzemieślnikiem tego zawodu. To tak jak miecz, tak? No miecz nie jest od razu gotowy. Musimy go kuć, poprawiać. I dopiero po iluś dziesięciu czy setek próbach ten miecz dopiero będzie wyglądał jak miecz.
Tak słuchając ciebie, wydaje mi się, że masz naprawdę niezwykły szacunek do tego zawodu.
Ogromny. Ja marzę o tym, żeby kiedyś móc powiedzieć, że jestem aktorem. Jeszcze długa droga, wiele lat pracy przede mną. Mam nadzieję, że może inaczej, że nawet nie ja, tylko kiedyś ktoś po mojej śmierci powie tak, on był aktorem. To jest jakby najpiękniejsze, co mogłoby nas spotkać, bo to słowo jest nadużywane teraz. Zresztą wracając jeszcze na sekundeczkę do tego wątku, który jest, jeżeli chodzi o zawód aktora, czemu on jest ciężki, dlatego że tak naprawdę pracę ma, nie wiem, może 10% aktorów, którzy skończyli studia bądź nie i się trudnią tym zawodem. I to oni mają pracę i oni zarabiają, naprawdę potrafią zarabiać, bo te seriale, no teraz też już mniej płacą niż kiedyś, ale powiedzmy, że jest to jeszcze coś, że można wyżyć. Jak ktoś złapie stałkę w serialu, no to Pana Boga za nogi złapał, a w pozostałych aktorach, że tak powiem, no co do pozostałych aktorów, no to różnie wygląda, nawet takie dowcipy się jakiś czas temu pojawiły, na przykład czym się różni aktor od dużej pizzy. Duża pizza wyżywi czteroosobową rodzinę. Albo na przykład dowcip o najkrótszy dowcip o aktorze. Podchodzi aktor do bankomatu. Tak, i tam jeszcze był jeden taki, bardzo mi się podoba, po czym poznać, że aktor jedzie na rowerze. Wszystkie światełka są skierowane na niego. To jeszcze było tam a propos imprezy, ale to bardziej branżowy. Po czym poznasz aktora na imprezie? Sam ci powie. Bo to właśnie a propos tego, co rozmawialiśmy. To właśnie a propos tego, co mówiliśmy.
To jest bardziej kwestia, nie wiem, znajomości, szczęścia, żeby dostać tą właśnie, na przykład tą rolę w serialu, czy no, czego to
być? Szczęścia na pewno, zwłaszcza, że teraz, no tak jak mówię, no tych seriali jest dużo i niektóre produkcje są robione w ten sposób, że albo się zatrudnia znajomych, no tak to działa niestety, albo bierze się ludzi bez... Tak jak są teraz te seriale paradokumentalne. Tam grają ludzie, którzy tak naprawdę z aktorstwem mieli co najwyżej coś wspólnego w szkole podstawowej, śpiewając jakąś piosenkę na apelu szkolnym. No takie jest założenie tego formatu, tylko to niestety strasznie psuje rynek, dlatego że jakby obowiązuje mnie tajemnica, więc nie mogę mówić, w jakiej produkcji ile płacą. Natomiast powiem tak, że jeżeli w paradokumencie za dzień dostaje X, to normalna stawka aktorska, gdyby grał to aktor, no to by było 7,5x. Mhm. Tak, więc to jest taka przebitka, to jest tyle mniej. Tak, że no jednak no po prostu chodzi o to, że budżety są coraz mniejsze i te stawki aktorskie też już spadają. Tak, i ciężko jest naprawdę w taką sensowną stawkę, jak ktoś czasami słyszy, że to tam jest paręset złotych, tak, ojej, to ja pracuję tyle i tyle, a ten, no tak, tylko że aktorzy mają jeden minus, że jeżeli nie pracują na etacie, nie mają ubezpieczenia, nie mają opłacanego ZUS-u i mój tata sam płaci ZUS sobie i co miesiąc w granicach 1400 zł, bo to akurat nie jest tajemnica, to można powiedzieć, no to naprawdę, no to trzeba już te pieniądze mieć, plus oczywiście opłaty za dom i tak dalej, i tak dalej. A tych dni zdjęciowych nie ma się codziennie. Czasami są 2-3 dni w miesiącu, czasami jest tak, że telefon milczy pół roku. A czasami jest tak, że się szczęście uśmiechnie i nagle się w 4 miesiące zrobi 30 reklam. No i wtedy kolega tak się zrobił, że o, miał szczęście, super passa, wziął sobie kredyt, żeby kupić mieszkanie. Jak tylko wziął kredyt, to nagle przestali się odzywać i no i co, no praca się skończyła, kredyt został. Więc to kwestia szczęścia z tym znalezieniem zawodu. Nie zawsze idzie to w parze z talentem. Czasami po prostu, jak ja patrzę na niektóre seriale i niektórych braci M, to po prostu... Ostatnio widziałem piękny, mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, piękny na Facebooku taki post, że w ostatnim odcinku M, jak miłość, okaże się, że Piotrek nie jest bratem Pawła. To tak jak mówię, niektóre
to
seriale
wszystko, prawda?
Tak, zatrudniają po prostu ludzi, którzy no są może, nie wiem, no mają coś w sobie, nie wiem co. Nie znam braci M. Jakoś nie żałuję. Znaczy mówię, absolutnie to nie mam nic do chłopaków, bo na pewno są mili, sympatyczni, co zresztą widać. Po prostu, że są, no, są sobą w serialu, no, tylko czasami nie zawsze to wystarczy. Oczywiście, jak spojrzymy ileś tam set odcinków do tyłu, no to widać ten postęp, tak? No ale tak jak mówiłem, no, z tym się trzeba urodzić.
Jeszcze a propos tych seriali paradokumentalnych, bo jedna rzecz mi się taka przypomniała z mojego okresu bycia nastolatkiem, czy już w takim późnym okresie. W każdym razie do tego Kędzierzyna Koźla kiedyś właśnie zajechała ekipa produkcji jakiegoś tam właśnie z takich seriali paradokumentalnych.
No z Wrocławia pewnie.
Przyjechała ta ekipa i szukała wśród młodych osób, które gdzieś tam chodziły do tych kędzierzyńsko-kozielskich szkół średnich, osób, które chciałyby zagrać w takim właśnie serialu. No i to było dla mnie pierwsze i ostatnie już chyba niestety, a może niestety...
Nie wiadomo, no są agencje w Warszawie, które się zajmują takimi rzeczami, więc jak masz ochotę, to mogę ci podać adres. To jest bardziej przygoda właśnie.
Dali ogłoszenie u nas w szkole, no i postanowiliśmy z kolegą, że może się w takim razie zgłosimy, tak? No bo właśnie, bo przygoda, bo coś właśnie nowego. Też to był taki okres, że tych seriali paradokumentalnych nie było w Polsce dużo, ich był początek. Jeden czy dwa, to były początki. Wydawało mi się, że to wtedy jeszcze było tak bardziej traktowane, nie wiem, z przymrużeniem oka, tak, przez społeczeństwo. No,
do tej pory chyba tak jest.
Do tej pory chyba też, chociaż niestety właśnie widziałem ostatnio badania, wiesz, ktoś zrobił takie badania socjologiczne, psychologiczne wśród osób, które oglądają tego typu seriale i wiesz, okazało się, że jakieś takie przerażające statystyki, że ponad 60% uważa, że historie, które nam są przedstawione, są prawdziwe. I to jest straszne.
Tak, to znaczy teraz już chyba to jest troszkę mniejsze ten procent ludzi, którzy myślą, że tak jest, bo ja też na co dzień pracuję z dziećmi, a jak się rzekło w tych paradokumentach, tam grałem niechybne role, niejednokrotnie na przykład pedofila. No cóż, taki ryj. Natomiast no raczej nie ma tego problemu. Nie mam tego problemu, że ktoś spotka mnie na ulicy i da mi w plombę na przykład, prawda, ty zboczeńcu i tak dalej. Chociaż kiedyś takie historie się zdarzały. Mój kolega grał taki 997. To taki kryminalny program na TVP2. W którym były jakby przedstawione rekonstrukcje wydarzeń. No i kolega zagrał jednego z tych bandziorów. No i kiedyś idzie sobie po ulicy i nagle poczuł po prostu ciemność i ból z tyłu głowy. Okazuje się, że starsza pani go spacyfikowała torebką, której miała cegłę, bo rozpoznała twarz tego mordercy z programu. No i kolega już tu się nie wyrywał, no bo jakby nie za bardzo chciał zostać ponownie obalonym tajemniczą zawartością torebki. No oczywiście policja, nie policja, to zanim się doczekał, no to trochę zmarzł, bo to zima na śniegu, no ale nie wstanie, no nie będzie ryzykował, tak? I pamiętam, się opowiadał, że przyjechała policja, no zanim wszystko wyjaśnili. Chwilka minęła, tak? No bo najpierw go skuli, zanieść do radiowozu i dopiero zaczęły się czynności. No i pamiętam, że się śmiał strasznie, jak dalej ta historia się potoczyła. Rzeczywiście niezwykle, bo ta pani, która go spacyfikowała, no tam już trochę lat miała, zaprosiła go, no wie pan co, ja przepraszam pana za tę sytuację, ja zapraszam pana na ciasto i na kawę. On tak spojrzał, mówi, wie pani co, patrzy na tę torebkę, nie śmiem odmówić. Nie zaryzykuję tak odmówić. No i rzeczywiście poszedł na ciasto, poszedł na kawę i kiedy rozmawiał już z tą panią, dobrowolnie, nagle zadzwonił dzwonek. Okazuje się, że no tego dnia przyszła do tej pani wnuczka jej. No i spojrzeli sobie w oczy. No i dzisiaj są już małżeństwem, mają dwójkę dzieci. No niesamowita historia, naprawdę. I się śmieją właśnie, że jak poznajesz mamę, a no babcia mnie spacyfikowała. Tak? Więc czasami, no, jak to mówią, rzeczywiście miłość może uderzyć do głowy. Bezpośrednio albo nie. Więc no, no to kiedyś rzeczywiście było takie niebezpieczeństwo, teraz mam wrażenie, że mniej. Chociaż mówię, no po premierze jednego z odcinków, jak następnego dnia. Właśnie ja grałem bezdomnego alkoholika pedofila, kumulacja po prostu. To weszliśmy do przedszkola, pani dyrektor tak spojrzała w lewo, w prawo, czy nikogo nie ma i mówi: o, pan pedofil, dzień dobry. Także... No, zdarzają się i takie historie, które gdzieś tam zapisuję, odnotowuję, bo to jest fajne. No. Mówię, mam nadzieję, że jednak ludzie są w stanie zrozumieć, że to jest telewizja, że są tylko aktorzy. Piszą, że jest to inspirowane prawdziwymi wydarzeniami, no, licząc na to, ile set lat już żyjemy na świecie i ile ludzi żyje na świecie, no to jest szansa, że te historie się zdarzyły gdzieś. Natomiast nie ufałbym w to, że to się dzieje gdzieś, że to jest pisane rzeczywiście na podstawie jakichś wydarzeń, które gdzieś się tam, powiedzmy, w Polsce czy na świecie zadziały, że no to znam te historie, to zmienię imiona i opowiem. Oczywiście pewnie pojedynczo tak, ale no nie ufałbym w tę machinę. Zwłaszcza jak ktoś mówi, że film jest na faktach autentycznych. To mi się strasznie podoba. Tak. Znaczy, to się jeszcze broni tak naprawdę, bo jest coś takiego jak fakt prasowy. I to się mówi konkretnie, że jest fakt prasowy, no to fakt autentyczny, no możemy jakby odróżnić to z tym, że to nie jest faktem prasowym, aczkolwiek to nie powinno się tak mówić, tak? I właśnie jak często słyszę fakt autentyczny, to mi się bardzo chce śmiać. No są poważniejsze błędy, na przykład, nie wiem, cofnąć się do tyłu, tak? To zawsze się z tego śmieję i się pytam, przepraszam, a mogę się cofnąć do przodu? Albo to wzbudza uśmiech, albo wrogość tej drugiej strony, bo nie wszyscy lubią, żeby ich poprawiać. No, u nas w rodzinie jest tak akurat, że z mamą, z tatą się poprawiamy. Obecnie z moją żoną też, bo żona skończyła reżyserię Teatru Dzieci i Młodzieży. I to potwierdza, że kobiety są bardziej wykształcone od mężczyzn. Ona skończyła studia, ja nie. Natomiast, i to nie jedne, natomiast to takich kilka ciekawostek. No, najbardziej lubię wyłączam, no to już szlak mi trafia. Chociaż w jednym ze sklepów ciekawą lekcję napotkałem, że się tak wyrażę, ponieważ były dwa kosze właśnie z takimi kontaktami do włączania, wyłączania światła i w jednym było napisane włącznik i to kosztowało 9,99, a w drugim był włącznik i kosztował 19,99, co uważam świetnym zabiegiem, no bo każdy kupował włącznik, mówił: ty słuchaj, bo włącznik był droższy, to wziąłem włącznik. To zresztą chyba, nie wiem, czy Bałtroczyk czy Andrus kiedyś mówił, że mówi syn do ojca: włącz telewizor, ale on go nie włącza, on go włącza. Tak więc no tutaj tych językowych rzeczy, no czasami jak słuchamy, na przykład jak ktoś się wypowiada w telewizji, nie wiem, czy zauważyłeś, teraz jest taka moda na używanie takich słów archaicznych, staropolszczyzny, na ten czas, tutaj też był żart, jak no, na imię wojski, na ten czas. Tak, tudzież właśnie jakiś tam azalisz, bynajmniej, to Wojciech Młynarski się z tego napisał całą piosenkę, bynajmniej, świetny utwór, polecam. I właśnie takie słowa, no w tym momencie tak nic mi do głowy więcej nie przychodzi, jakie tam jeszcze słowa, na przykład kontenty, tak. Która po prostu no, ma pokazać, że ktoś jest wykształcony, ale używa to w takiej formie, że no, raczej idzie to trochę w drugą stronę czasami. I to jest właśnie chyba ten błąd, że jeżeli ktokolwiek wypowiada się w telewizji, czy ktoś ze sfery publicznej, tak, powinien mieć przynajmniej 4-5 lekcji z aktorem albo z kimś od wymowy. Bo naprawdę, no, czasami, jeżeli słyszę, że się jakiś dyrektor, prezes wypowiada i mówi: poszłem, przypadek sprzed 4 dni, no to mnie się robi słabo, proszę pana, no, po prostu. To też był kiedyś taki pan, to się tak wypowiadał właśnie w telewizji, prawda, bo akurat stracił zęba, nie jego wina, ale po prostu miał półgodzinny wywiad i nie za bardzo zrozumiałem, o to chodzi. Także tak to... Tak to z tymi paradokumentami jeszcze właśnie kończąc, no to występują ludzie, którzy chcą sobie gdzieś tam się pochwalić, że grali w telewizji. Stawki są śmieszne. No i to niestety powoduje dumping rynku, że, czasami wolą wziąć kogoś z ulicy za złoty niż aktora, który weźmie kilka razy tyle. Zrobiłby to kilka razy lepiej, no ale to. Ale ludzie i tak to będą oglądać. I teraz pytanie, czy no niestety program no nie jest zbyt lotny obecnie w telewizji. Nie mówię tutaj tylko o każdym rodzaju stacji, i prywatnych, i publicznych, że jednak poziom tych programów jest dużo niższy niż jeszcze kiedyś. Ja się wychowywałem, znaczy rodzice mnie wychowywali na kabarecie Dudek, na kabarecie Starszych Panów, tak, na kabarecie Olgi Lipińskiej. No to ja mniej więcej jako dziecko takie rzeczy oglądałem. I, no i teraz jak patrzę na to, co te kabarety dzisiejsze są fajne. No nie powiem, bo zdarzają się dobre kabarety, tak? Też się lubię pośmiać, no ale teraz o czym się mówi? No o polityce, za przeproszeniem o dupie, Maryni, żeby nie było jeszcze brzydkie słowo, tudzież o jakimś tam sikaniu i innych sprawach natury osobistej. No i ludzi to śmieszy. I te programy typu właśnie tam Love, pewna wyspa, gdzie zadanie jest takie, że oni tam śpią na zmianę ze sobą. No, to jest taki program, nic nie poradzę. Jakie dziewczyna jeszcze do koleżeństwa mówił, że włączyło na chwilę, jak dziewczyna mówi właśnie po tej nocy z jednym z tych chłopaków, że no on taki był napalony, prawda, wczoraj. Nie byłam jeszcze taka gotowa na kobietę, no idzie z nim do łóżka, no to jak ma nie być napalony? No, jakby no, ta taka już totalna głupota wchodzi do tej telewizji. I teraz pytanie, czy programy są głupie, bo ludzie to oglądają, czy ludzie to oglądają, bo te programy takie są? Gdzie ta pętla się zaczyna? Za kiedyś, jak to powiedział Wojciech Młynarski, którego cenię nad życie, powiedział, że kiedyś w telewizji pracowali inteligenci i robili inteligentne programy dla inteligentnej publiczności. A dzisiaj to już jest taka głupota. Czasami naprawdę, jak oglądam te programy, to za głowę się chwytam, że kto to wymyślił, gdzie i mówiąc medycznie, po czym. Tak, że to już naprawdę, to nawet Różewicz by tego nie wymyślił, podejrzewam. Czy inni pisarze, którzy tam powiedzmy sięgali po różne substancje. No i to jest właśnie problem, że jakby poziom tej telewizji niestety spada. Tylko czy on spada właśnie dlatego, że ludzie to oglądają, czy ludzie oglądają to, bo nie mają nic innego. I tutaj myślę, że lekarstwo znajdziemy w książkach, które są niepowtarzalne, są wrotami do niezwykłego świata. Jeżeli statystycznie, z tego co gdzieś słyszałem, no to człowiek w życiu czyta chyba dwie książki, czy pół książki, czy jedną, czy półtorej, nie pamiętam. No w każdym razie no to mnie po prostu zaskoczyło, bo ja sobie nie wyobrażam świata bez książek, bo kiedyś będzie blask na słońcu, cały internet, wszystkie urządzenia elektryczne pójdą się, będą nieużyteczne. I wtedy co nam zostanie? No właśnie książki, właśnie listy. Tylko że czytać to jeszcze potrafimy, ale pisać? Jeżeli w szkołach niektórych, ja byłem w szoku, że nie pisze się już odręcznie, tylko wypracowania przynosi się wydrukowane na komputerze albo wysyła mailem.
Ale od pierwszej klasy tak jest?
To akurat było chyba w szóstej. No ale mimo wszystko, ja no, piszę jak kura pazurem, okej, się śmieję, że mógłbym być lekarzem. Tak, chociaż znam lekarzy, którzy piszą wyraźnie. Nie w pracy, ale owszem. No piszę jak piszę, ale jeżeli tworzy jakieś teksty, piosenek czy jakieś scenariusze, najpierw wszystko pisze odręcznie, dopiero potem przepisuje to na komputer. Dzięki temu coś po mnie, że tak powiem, zostanie po mnie. No, nawet jeśli to nie będzie jakichś górnych lotów, to zostanie, że nie na komputerze wypisane, wydrukowane, no bo to wiadomo, mogłem ja, mogłem nie ja. Tak? A to jednak odręcznie, to jest coś, co wypłynęło ze środka człowieka. I to chyba tak już kończąc, bo odpłynąłem dość daleko od twojego pytania, Wojtku. Ale to też gdzieś się łączy, że jeżeli właśnie paradokumenty będą dalej postępować, a będą, bo już powstają następne, to okej, jeżeli sobie obejrzymy coś takiego, bo ludzie się nie przyznają do tego, że to oglądają, mimo że to oglądają. Ja się przyznaję, oglądam paradokumenty, dlatego że ja lubię śmiech, lubię się pośmiać. A często, znając na przykład, jest serial o policjantach, no ja miałem przyjemność kiedyś tam, jak powiem, no, głupio to zabrzmi, współpracować z policją, bo brałem udział w takim programie Profilaktyka Aty, to był program Komendy Głównej Policji, który koordynował, i pomysłodawcą tego programu był inspektor Grzegorz Jach, ówczesny pełnomocnik komendanta głównego. To był piękny program, dlatego że myśmy jeździli po całej Polsce, robiliśmy z młodzieżą profilaktykę, to znaczy młodzi młodym mówili o problemach uzależnień przez sztukę, przez teatr. No bo ktoś tak przemówi do młodzieży, jak nie młodzież. I to przychodzili młodzi ludzie, dziewczyna przyszła chyba w Bydgoszczy czy w Toruniu do swojej wychowawczyni po tym programie, gdzie graliśmy krótki spektakl, taką etiudę 15-20-minutową, sekret, a propos właśnie narkotyków. Podeszła mi, wie pani co, ja nie wiedziałam, że to jest takie, no ja przestaję brać. Dziewczyna, która miała dobre oceny, która się dobrze uczyła, która miała dobrą sytuację w rodzinie, tak, to nie była żadna patologia, a mimo wszystko jakby stać ją było na to, żeby to powiedzieć, tak. I właśnie pracując tam, jeżdżąc po całej Polsce z tym programem, też widzę, że to właśnie młodzież się mówi, a, że ta dzisiejsza młodzież. Tak się mówiło, mówi i się będzie mówić za ileś lat. Natomiast jeżeli nie wyciągniemy ręki do tej młodzieży, nie będą naszymi partnerami, no to utoniemy. Bo to oni kiedyś będą u władzy, tak? Oni kiedyś będą na świecie za te 20-30 lat. Jeżeli my teraz nie pokażemy im właściwej drogi, no to oni jej nie poznają.
Zajmujesz się również pracą nad dźwiękiem. Na planach filmowych, tak? Na planach, to też mówi, plany teatralne? Czy
nie, ogólnie plan filmowy. W teatrze też jakby pracuję, z czym tam bardziej się mówi, że ktoś jest akustykiem, tak? Akustyk. Mhm, czyli osoba, która nagłaśnia aktorów, którzy mają mikrofony bądź mikroporty i puszcza muzykę, tak? W odpowiednim miejscu. Czyli taki technik w pewnym sensie, tak? Ale, znaczy no technik może nie, żeby to nie obrazić nikogo, ale właśnie akustyk, tak? To jest osoba, która w teatrze odpowiada za dźwięk, a jeżeli chodzi o film, no to jest realizator dźwięku, tak? Operator dźwięku, reżyser dźwięku, bo to nie jest tak, że to jest jedna osoba. W filmie jest to bardziej złożone, bo w teatrze po prostu mamy akustyka, który rozdaje mikroporty, tak, tudzież zakłada w zależności od potrzeby, tak, ustawia mikrofony, ustawia ich poziom, ekwalizację, czyli wysokość poszczególnych fal, tak, czyli wysokie tony, średnie, niskie. Czyli to są niskie, prawda, wiadomo, to są wysokie, no i średnie, tak, żeby to ładnie brzmiało, tak, żeby nie było dysonansu gdzieś w tym, co widz słucha.
A jak to jest z wykorzystywaniem tych filtrów takich, które można stosować zarówno w czasie rzeczywistym, jak i również w postprodukcji? O tutaj, jeżeli chodzi o ten czas rzeczywisty, no to przemysł muzyczny często korzysta z tego, co pamiętam, to się nazywa autotune.
Że można podciągnąć dźwięk, że ktoś jakby na jednym tonacji cały czas śpiewa i można z tego robić różne dźwięki. Każdy ma inny tembr głosu, tak? Jedni mają niższy, jedni mają wyższy. I dlatego przy pracy nad jakimś filmem stosuje się różnego rodzaju sposoby zapisu tego dźwięku. To znaczy zapis jest konkretny. Zawsze gramy w 48 tysięcy, tak, herców na 24 bity. To większość nic nie mówi, więc nie będę rozwijał tematu, ale taki jest ten format zapisu w filmie. 4,8 na 2,4, tak się mówi w żargonie. Natomiast każdy aktor ma mikroport, tak? My tych mikroportów nie widzimy, bo to są malutkie mikrofoniki, które są przypięte do ubrania po drugiej stronie, przyklejone. Na przykład pod jak mamy, nie wiem, tutaj jakiś golf czy jakieś wycięcie w ubraniu, to jeżeli obrócę, to po drugiej stronie mam mikrofon. Tego mikrofonu nie widać, bo on jest schowany i o to chodzi, ale on bardzo dobrze wyłapuje, bo on ma taką charakterystykę, która wyłapuje mój głos. Wszędzie wykorzystuje się mikroporty i oprócz tego mikrofony kierunkowe, tak zwane shotguny, to są długie mikrofony, które są mikrofonami kierunkowymi, czyli tam, gdzie skieruje czubek mikrofonu, stamtąd on będzie ten dźwięk łapał. I to na przykład do nagrania kroków, tak? Albo są też tak zwane tyczki, zakładamy mikroport na taki długi patyk, tak? I osoba, tak zwany tyczkarz, prowadzi na przykład mikrofon za osobą, tak? Czyli zbiera jeszcze raz to, co on mówi, to, co ten aktor mówi, żeby mieć dwa źródła dźwięku. I, w mikroport, i z mikroportu, i z tej tyczki. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli coś się stanie, ja się źle poruszę, mikroport przeskoczy i będzie to słychać. Będzie brud. A styczki w tym samym momencie nie ma. Jakby no, styczki jest drugi zapis, czyli mamy jakby tak, taki ratunkowy, koło ratunkowe. Że jak nie z jednej strony wykorzystam, to z drugiej. Jeżeli teraz puknę w mikrofon, no to było to słychać. Ale gdybym miał mikrofon, to w ten mikrofonik mały mój bym nie puknął. I można by było wziąć z drugiego źródła dźwięku i wtedy tego puknięcia by nie było słychać.
Jako taka kopia zapasowa.
Coś w tym stylu. Oczywiście jest coś takiego, co się nazywa postsynchrony. Czyli jeżeli nagrywamy jakąś scenę, nie wiem, na moście, tak, gdzie gramy na przykład z jednej kamery i nagrywamy, nie wiem, z trzech różnych ustawień kamery. Czyli gramy my jako aktorzy to samo, tak, ale kamera stoi w różnych miejscach. Raz mamy plan ogólny, czyli patrzy na przykład na wszystkich aktorów, plus dwa zbliżenia. Zbliżenie na jednego aktora i później drugi raz to samo zbliżenie na drugiego aktora. I załóżmy, że ten poziom szumów, który jest, przejeżdżające samochody, autobus i tak dalej, by się nie zmontował później. Mhm. Prawda? To jeżeli są takie sytuacje, że nie da się z tego nic wyciągnąć, to wtedy aktorzy są zapraszani na tak zwane postsynchrony. Czyli ja muszę do tego, co powiedziałem w filmie, jeszcze raz to samo wykłapać dziobem. Czyli że ja w filmie powiedzmy mówię: hej Alojzy, to ja! Jeżeli tak, słucham drugi, trzeci, czwarty raz i w momencie, kiedy widzę, że zbliża się ten moment, mówię do mikrofonu: hej Alojzy, to ja! Jeżeli to się da zmieścić, zgadza się to, jak to się mówi popularnie, z kłapaniem dziobem, no to wtedy oni to wsadzają do filmu. No tylko teraz tak, no tu jeżdżą samochody, płynie rzeka i tak dalej, jak to zrobić? I tutaj wchodzi kolejny specjalista od tak zwanych SFX-ów, czyli ambientów. Jadę na miasto i nagrywam na przykład przejeżdżające samochody. Prawda? I wkładam to w drugą ścieżkę. Podkładam samochody, dodaję głos jednego, drugiego, trzeciego aktora, widzę, że jedzie autobus, mamy w bazie efektów sam przejeżdżający autobus. To go podkładamy. Prawda? Żeby to się wszystko zgadzało, to tak się wydaje, że to jest naturalne. Ale często ta praca z dźwiękiem jest dużo bardziej mozolna niż z obrazem. Bo obraz, jeżeli coś jest, jakiś brud jest, to ja to mogę wyciąć. W dźwięku nie. To, co się nagra, to jest i koniec. Jeżeli powiem, przepraszam specjalnie, za głośno, usłyszeliście Państwo takie furczenie. To jest przester. Tak? Jeżeli ten przester się pojawi, no to ja już go nie zdejmę. I albo muszę nagrać jeszcze raz, albo iść do studia na postsynchron. Jeżeli ktoś tego nie wysłyszał. Wiem, że to trochę pewnie czarnej magii dla słuchaczy z tymi słowami. Polecam wujka Google'a, tam wszystko można sobie na spokojnie wygooglować. Mam nadzieję, że mówię zrozumiale. Stosuje się też, ponieważ wiadomo, że mikrofon jest bardzo czuły. Jeżeli będę nim ruszał, no to on też się rusza, prawda? I też powoduje jakieś dźwięki. Dlatego w filmie stosuje się tak zwany blimp. To jest taki specjalny uchwyt, który redukuje wstrząsy mikrofonu. I ten, to jest tak, jak Państwo sobie wpiszecie blimp, B-L-I-M-P, to wyskoczy, to jest taka jakby tuba, w której są uchwyty, które są na specjalnych gumkach zamontowane, w to się wkłada mikrofon, w taką rurę, tubę, to można jeszcze takiego futrzaka założyć, czyli tak zwanego dedkata, takie coś, co powoduje, że nie słychać na przykład szumu wiatru. Jak szumi wiatr, żeby ten wiatr na mnie, że tak powiem, nie szumiał dodatkowo w dźwięku. To łatwo wytłumaczyć, jak Państwo rozmawiacie przez telefon, druga osoba idzie, jest wietrznie, to słyszymy takie w słuchawce. No to żeby tego uniknąć, to właśnie stosujemy tego futrzaka i on jest tak wymyślony, że właśnie redukuje ten szum wiatru. Więc no to jest bardzo naprawdę ciężka praca z dźwiękiem na planie. To często są ludzie, którzy zjedli zęby na tym, skończyli studia bądź nie, bo po prostu trzeba mieć uszy do tego. Tak? No i później jakby cały proces tego, że najpierw tworzymy dźwięk na planie, czyli nagrywamy, tak? Jest osoba realizator dźwięku, tudzież reżyser, który słucha podczas ujęcia, mówi dobrze, wyłączyłem się na chwilę, mówi dobrze, to ten dźwięk był ok, tak? Albo powtarzamy jeszcze raz. Tak, no bo coś tam przeleciał samolot, na przykład stąd często, jak leci samolot, widzimy, że ekipa coś robi, nagle przerywa, no bo ten samolot w dźwięku będzie słyszalny, nie zmontujemy tego później. Więc to się, że tak powiem, jeszcze raz nagrywa, jeszcze raz. Jak pan reżyser z dźwięku stwierdzi, że potrzebuje raz jeszcze, to wtedy robimy na płasko, czyli aktorzy grają sytuację już bez kamery i tylko dźwiękowcy nagrywają ten dialog, żeby ewentualnie można było z tego dialogu coś podłożyć pod ekran. Czasami jedno słowo, czasami jedną literę. Wiem, głupio to brzmi, ale tak się robi w pracy z dźwiękiem. I to jest jedna rzecz, tam nagrywamy, później ten dźwięk jest montowany, czyli to, o czym mówiłem jakby przy postsynchronach, że z każdego mikroportu wycinamy, tak? No bo wiadomo, że w filmie jest ileś dubli, tak? Że gramy tę samą scenę kilkanaście razy. Więc stąd jest używana numeracja, jeżeli uruchamiamy ujęcie, tak? Jest kamera, poszła, dźwięk, poszedł, wchodzi ktoś, tak zwany klapser, osoba, która ma no właśnie klaps, tak? Zaraz powiem, do czego ten klaps głównie służy. I tam są wypisane numery. Numer ścieżki wideo, czyli tego klipu wideo, numer ścieżki audio, scena, ujęcie, dubel. Czyli na przykład scena pierwsza, tak, dubel pierwszy, czyli pierwsze ustawienie kamery i pierwsza próba. Tak, czyli powiedzmy 1-1-1 i w pewnym momencie robi się coś takiego. Tak, albo ręką, albo właśnie tym klapsem. Dlaczego? Dlatego, że musimy później to zsynchronizować. Czyli ten dźwięk, który jest nagrany na kamerze, to jest jeden dźwięk. A my jeszcze mamy na jednym mikroporcie, na drugim mikroporcie, na tyczce. Czyli mamy cztery źródła dźwięku. No więc, żeby nam się to nie rozjechało, po to jest to klapnięcie. Bo w tym momencie robi się amplituda dźwięku, taki, że tak powiem, nawet na przesterze, taka kreska. Jeżeli dosuniemy te wszystkie pliki dźwiękowe, które mogą być uruchamiane w różnym czasie, to żeby się nie rozjechało, to ustawiamy pod tą kreskę. Tak, oczywiście można synchronizować na timecode, ale to już jest jeszcze, tak powiem, jeszcze bardziej skomplikowane, więc nie będę może tego tłumaczył, żeby też słuchaczom nie mieszać za bardzo w głowie. No i później jak tu nagramy, to idzie do montażu, tak jak mówiłem, i później jest postprodukcja dźwięku, czyli właśnie składanie montażu i ekwalizacja, to o czym rozmawialiśmy, czyli te tony wyższe, niższe, tak żeby każdy dźwięk się dobrze nam słuchało. No i później jest montaż z muzyką, tak, podkłada się muzykę, która powstaje równocześnie, ale już w tym ostatnim etapie, jak jest zmontowany obraz już z dźwiękiem, no to wtedy się to dopiero robi, bo pierwszy montaż dźwięku robi zawsze montażysta, tak, czyli ktoś, kto klei i obraz, i dźwięk. A później te ścieżki rozdzielają się, osobno się montuje, jak jest, powiedzmy, cały film już zaklepany, tak, że to będzie tak wyglądało, to część idzie do kolorystów, obraz, tak, czyli koloryści, czyli osoby, które poprawiają kolory, tak, żeby cały film był w tej samej palecie barw. Bo wiadomo, że w każdym pomieszczeniu ten trochę inaczej się rozkłada ułożenie kolorów. Jak mamy jaśniejsze żarówki, prawda, czyli 5500 kelwinów, tak jak tutaj, no to jest jaśniej, to jest światło dzienne. A światło domowe, takie w nocy, ma 3200. No i to jest już inna temperatura. Jak ustawię w innym miejscu kamery, no to tu jest bardziej czarne, prawda? Bardziej czerwono-czarne, załóżmy, więcej czerwieni, a to jest więcej zieleni. Więc żeby to nie było dysonansu, to się później wszystko poprawia, tak żeby z każdego ujęcia był dokładnie ta sama barwa kolorystyczna. Stąd na klapsie często też są kolory różne, żeby można było na podstawie tego zobaczyć, czego trzeba więcej, czego trzeba mniej. No i to idzie do kolorystów, a w tym czasie dźwięk właśnie jest też montowany już z tych mikroportów, czyszczony, dokładane są efekty dźwiękowe. To, co często na przykład, jeżeli Państwo widzicie, że jest dyskoteka gdzieś w filmie, no to tak nie wygląda, że leci muzyka od razu. Ludzie tańczą bez muzyki. No bo jeżeli przesunęłoby nam się dialog o jakieś minimalne części w czasie, no nie zagramy zawsze tego dokładnie w minutę, tej samej sceny nie zagra się dwa razy tak samo. Więc jakby było przeskoczenie kamery, no to byłby nagle inny zupełnie kawałek utworu, tak? Ona jest i tutaj, ona tu i to by przeskakiwało, więc to się wywala, ludzie tańczą na pusto i dopiero później się tę muzykę wkłada z powrotem. No i jak to już jest wszystko zrobione, stala się obraz z dźwiękiem, ostateczny mastering, tak? Czyli właśnie dopasowanie wszystkiego, żeby grało. No i dopiero film jest dalej puszczany do produkcji. Stąd na przykład zdarza się tak, że 3 miesiące są kręcone zdjęcia, 2-3 miesiące, bo mniej więcej tyle to trwa w filmach fabularnych, a później nawet do roku czasu odbywa się postprodukcja, czyli klejenie tego wszystkiego, żeby to później ładnie na ekranie wyglądało. Także często dużo więcej pracy jest tych ludzi, których my nie widzimy, tak? Bo widzimy tylko aktorów. Widzimy jakby ten efekt końcowy i na końcu filmu, że te napisy takie długie, my się śmiejemy, że to jest lista płac. Bo ci wszyscy ludzie, których nie widać, przyczynili się do stworzenia filmu. Bo to nie jest tylko aktor i, jak to się mówi popularnie, kamerzysta. Nie mówcie nigdy kamerzysta na kogoś, kto robi film. Jest operator. Operator obrazu, operator dźwięku, jest reżyser, jest drugi reżyser, tak często, który zajmuje się tym, co się dzieje w drugim planie. To są jakby te główne piony. Jest oczywiście kierownik produkcji, czyli osoba, która trzyma pieczę nad wszystkim. Tak? Jest kierownik planu, tak? Czyli prawa ręka kierownika produkcji, która kieruje pracą na planie, wie co i jak i dba o to, żeby na planie zawsze trzymać się czasu. Jest grafik czasowy, że mamy godzinę, powiedzmy, na zrobienie tej sceny, bo mamy na przykład, nie wiem, 10 scen do zrobienia i mamy na to 12 godzin. Tak, plus przerwa obiadowa. Ogólnie się zwykło mówić, że 12 godzin trwa taki plan zdjęciowy. Tak, czyli od przyjazdu na plan do zakończenia zdjęć 12 godzin i wtedy powstaje na przykład, jeżeli mamy jakiś serial, który trwa, powiedzmy, nie wiem, 30 minut, to sobie wyobraźmy, że musimy dwa całe dni poświęcić na to, żeby to nagrać i później jeszcze jakieś półtora, dwa tygodnie, żeby to zmontować. Żebyście Państwo mogli zobaczyć na ekranie 30 minut serialu. A już nie mówię o tym, że takie właśnie paradokumenty to się robi na przykład na 2-3 ekipy. Że robi się jak... Nie wiem, czy zauważyliście, dlaczego na przykład w niektórych paradokumentach, gdzie są stałe postaci, są wątki. Tak, że powiedzmy jeden patrol w jednym odcinku, drugi patrol w drugim odcinku, trzeci patrol w trzecim odcinku. Mhm. Dlatego, że te ekipy robią równocześnie. Ci grają swój odcinek, ci swój. I przeważnie w tych paradokumentach robi się 3 dni taki odcinek. Ten paradokument trwa, powiedzmy, około 40 minut. No to 3 dni się to robi, kręci, tak? I później no to idzie do postprodukcji. To też ileś tam ludzi to klei. No, to mówię, to jest jeszcze dużo ludzi. To są osoby od kostiumów, to są osoby od charakteryzacji, tak, od make-upu. To jest tak zwany skrypt. To jest osoba, która spisuje wszystko to, co jest na klapsie, czy było dobre ujęcie, czy nie, żeby pomóc montażyście. No, to jest ogromny, naprawdę ogromna machina produkcyjna i wiele ludzi, o których nie słyszymy, tak? To jest, już zapomniałem, przepraszam, bardzo ważnej części filmu, to jest światło. Tak? Światło jest bardzo ważne, żeby ustawić wszystkie światła, żeby to ładnie wyglądało. No a z dźwiękiem mówię, no z dźwiękiem praca jest ciężka, dlatego że jeżeli w obrazie jest coś nie tak, no to jeszcze widz to może odpuścić. Ale jak będziemy mieli zakłócenia w odbiorze dźwięku, jak dźwięk jest nieczysty, no to tragicznie nam się to ogląda. Może być świetny obraz, ale jak dźwięk jest do niczego, to długo sobie filmu nie pooglądamy. I to tak samo jest w rozmowie między nami. Jeżeli nie będziemy mówili sobie prawdy, to w pewnym momencie przestaną nas słuchać. A tego już nie będzie reemisji. Emisja poszła, powiedzieliśmy, co powiedzieliśmy.
I to jest bardzo dobry moment na to, żeby postawić kropkę, ale tak naprawdę przecinek, ponieważ do kolejnej rozmowy z Tomkiem wrócimy już w kolejnym odcinku AI po godzinach. Tak jak mówiłem na początku, z uwagi na to, że z mojej perspektywy udało nam się poruszyć naprawdę wiele interesujących wątków, postanowiłem podzielić tę audycję na dwie części i tą drugą część zaprezentuję Wam już w przyszłym tygodniu AI po godzinach. Ja się tymczasem z Wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.